Dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Kochani, miało być o tym, jak radzić sobie z trudnym współpracownikiem, który wie wszystko najlepiej. Jednak gdy gromadziłam case'y do tego odcinka, to większość z nich jednak dotyczyło kobiet, które pouczane były w pracy przez mężczyzn. I jak tylko słyszałam takie opowieści, to mówiłam, mansplaining. Dziewczyny otwierały szeroko oczy, panowie również. Okazywało się, że nie rozumieją, nie znają tego pojęcia. Pojęcia, które New York Times umieścił na swojej liście słów roku w 2010. Pojęcia, które w 2014 roku zostało dodane do słowników oksfordzkich. A jednak większość z nas nadal jest nieświadomych samego zjawiska, jego powszechności, jak i tego, że ma swoją nazwę. A zatem dzisiaj krótki odcinek o mansplainingu. Nieco tylko o jego źródłach, bo myślę, że są oczywiste. Głównie o tym, jak rozpoznać zachowania charakteryzujące ten styl narracji, w jaki sposób sobie radzić, czyli jak interweniować, jak również jak skutecznie eliminować tego typu zachowania z naszych domów, zespołów i firm. Zapraszam na odcinek o mansplainingu. Jest bodajże rok 2021. Wychodzi najnowszy numer magazynu Outsourcing and More, a w nim wywiad okładkowy ze mną pod tytułem Dzisiejszy świat potrzebuje kobiecego przywództwa. Na okładce tego magazynu ja w wałkach na głowie, z wyraźnie szerokim dekoltem i powłóczystym spojrzeniem. Prezentuję artykuł na swoim LinkedInie i zaczynają się reakcje. Pierwszy komentarz od pana. To jest ostatnia rzecz, jakiej dziś świat potrzebuje, jakiej potrzebował kiedykolwiek. Niemniej ładne zdjęcie, ładna okładka. Nie będę wam cytować całości naszej dyskusji. Powiem tylko, że bardzo mocno w tej dyskusji starałam się dowiedzieć konkretnie, z czym pan się nie zgadzał. Natomiast po licznych wymianach dotarliśmy do takiej oto wypowiedzi, dość długiej, i pozwólcie, że ją zacytuję. Nie chcę, żeby zrobiło się pani przykro. Niemniej jednak ad vocem pytania o perspektywę. Różnice psychiczne między kobietami a mężczyznami nie tylko na poziomie biologicznym, ale także na poziomie przedkulturowym są oczywiste i niepodważalne. Melford Spiro Stady, proszę je sobie przestudiować. Kobiety na skali również z mojego doświadczenia są bardziej emocjonalne, mniej logiczne, słabiej znoszą stres, koncentrują się bardziej na ludziach niż na zadaniu. Tu moja uwaga. Pan mówi, że się w związku z tym nie nadają na przywódców, bo się bardziej koncentrują na ludziach niż na zadaniach. I mają relatywnie niskie zdolności analityczne. Jest też konkretny zestaw cech, które te wymienione równoważy. Jednak nie korelują one silnie z przywództwem i nie są przedmiotem tej polemiki. No już nie będę dalej wam tego cytować. Natomiast myślę sobie, że już bardzo dobrze poczuliście, czym jest mansplaining. Mansplaining pochodzi od dwóch wyrazów. Man i explain. Jest to zjawisko, zachowanie bardzo popularne, w którym mężczyzna wyjaśnia kobiecie, jak wygląda świat. Tłumaczy rzeczywistość, najczęściej wcale o to nie proszony. Co więcej, jeżeli mówimy o mansplainingu, to mówimy o monologu mężczyzny, który wyjaśnia nam coś w sposób deprecjonujący i protekcjonalny. Czyli ten element musi się pojawić, żeby w ogóle mówić o mansplainingu. No i nawiązując do tej krótkiej historii, którą wam opowiedziałam, mój rozmówca nie przeczytał wywiadu ze mną, a już się z nim nie zgadzał. Ewidentnie nie miał kontaktu ze studiami genderowymi. Natomiast chyba najgorszym w tej całej reakcji było to, że chciał mnie zdeprecjonować, chwaląc moje ładne zdjęcia. A okładka miała swój, myślę, nie bardzo głęboki przekaz. Ta okładka miała pokazać, że kobiety są zaganiane, dlatego byłam w wałkach na głowach, że kobiety, żeby przewodzić, nie muszą rezygnować z kobiecości, stąd też taka poza bardzo związana z kobiecością i nie muszą również udawać mężczyzny, żeby móc być liderkami. Przekaz był mocny, przekaz był ryzykowny, ostrzegano mnie przed tą okładką, a jednak ja się tym nie przejęłam, jednak faktycznie mężczyźni niby oczytani, a jednak tej głębi nie spostrzegli. Zjawisko mansplainingu. Ono zostało opisane, moi drodzy, w 2008 roku przez Rebekę Solnit w serii esejów Men Explain Things to Me. I teraz słuchajcie, skąd się w ogóle wziął ten pomysł? On się wziął ze złości i frustracji, ponieważ wyobraźcie sobie, że Rebeka Solnit była na pewnym przyjęciu i na tym przyjęciu poznała starszego mężczyznę, który próbował jej wyjaśnić istotę problemu opisanego, uwaga, w jej ostatniej książce. On nie wiedział, że ona jest autorką tej książki, natomiast zalecał jej przeczytanie tejże książki, nie pozwalał jej dojść do słowa, więc ona nie mogła się wtrącić, że autorką jest tejże publikacji. A na dodatek, kiedy pan dowiedział się, że rozmawia z autorką, nadal kontynuował swój monolog, przekonując do prawd, które sama ujęła w książce. I ona faktycznie pod wpływem bardzo silnych emocji stworzyła serię esejów i stworzyła to pojęcie mansplainingu. Jak wygląda mansplaining na co dzień w sytuacjach zawodowych? Najczęściej wygląda to w ten sposób, że mężczyzna monopolizuje rozmowę i kiedy próbujemy mu przerwać, mówi jeszcze głośniej, tak aby skutecznie dokończyć swój wywód. Tak jak powiedziałam wcześniej, wyjaśnia kwestie, które i tak reszta już rozumie. Wtrąca się bardzo często nieproszony, a jego ton jest protekcjonalny. To, co jest bardzo charakterystyczne, również to, że bardzo rzadko osoby komunikujące się w ten sposób wykazują zainteresowanie tym, co mają do powiedzenia inni i bardzo rzadko pojawiają się w ich wypowiedzi pytania. Raczej mamy do czynienia z monologiem. Tematy często są trywialne, do których nie potrzebujemy instrukcji. Jeżeli chcecie sobie wyobrazić, to najczęściej taki mansplaining dochodzi do głosu, gdy kobieta jest za kierownicą, a mężczyzna jest na fotelu obok. Ale bardzo często również pojawia się, czy dotyczy obszaru naszej specjalizacji. Mówię naszej specjalizacji, czyli specjalizacji w tym przypadku kobiet. I przypadek Rebeki Solnit wydaje się skrajnym, wydaje się odosobnionym, a jednak tak nie jest, moi drodzy. Agnieszka Holland bardzo dużo, już wiele lat temu mówiła na temat szklanego sufitu w swojej branży i zanim jeszcze w ogóle pojawił się termin mansplainingu, opowiadała, że od filmowców słyszała takie ironiczne komentarze. Reżyserka, to nie zawód, to pomieszczenie, w którym siedzi reżyser. Ha, ha, ha. Pracowałam ostatnio ze swoją mentee, bardzo, bardzo, bardzo doświadczoną dyrektorką marketingu, która była sfrustrowana po pewnym spotkaniu, gdzie młody mężczyzna, który właśnie dołączył do zespołu w tejże organizacji, przez kilkanaście minut objaśniał jej metodę, której sama ona używała w swoich badaniach marketingowych i jeszcze używał takich imperatywów jak: i pamiętaj, kiedy badasz X, to musisz zrobić Z, a jak ci wyjdzie Y, to oznacza, że V. I przepełniona frustracją trafiła do mnie na kolejną sesję. Ja sama nie miałam tylko raz takiej sytuacji. Ostatnio troszeczkę zainteresowałam się kryptowalutami i zaczęłam współpracować z doradcą, który też wykorzystuje sztuczną inteligencję do pracy z kryptowalutami. I patrząc na wykres, pokazując mi wykres, mówi: widzi pani, miała tu pani $250. Minęły dwa dni i ma pani już $256. Być może wydaje się to pani nie tak dużo. Ja mówię: no jak nie tak dużo? No w dwa dni 3-4% to jest sporo. On tak: ojej, to pani chyba jednak zna się na inwestycjach, jak pani już procentami operuje. No myślałam, że zemdleję z wrażenia, że zaimponowałam panu tym, że ja kobieta wiem, czym są procenty i potrafię je wyliczyć. Także jest to dość powszechne zjawisko. Skąd ono się bierze? No nie będzie dla was odkryciem, że zjawisko to jest przejawem seksizmu, jest pozostałością patriarchatu, jest następstwem religii, w której to religii naszej, chrześcijańskiej, katolickiej, no Pan Bóg jednak jest mężczyzną. Zjawisko bierze się ze stereotypowego przekonania, że kobieta nie rozumie i nie zna się. Natomiast, moi drodzy, czyli to jakby, to jest oczywiste, nie będę w to wchodzić. Chcę tylko przemówić do wszystkich, do pań i do panów i powiedzieć, że z mojego doświadczenia wynika, że podłożem mansplainingu nie zawsze jest świadomy, deklaratywny szowinizm, czyli przeświadczenie, że mężczyzna jest tą płcią górującą nad kobietą, czego przykładem jest pan Korwin Mikke chociażby, który to deklaruje wprost. Dla mnie to jest uczciwe, okej, może mieć swój światopogląd, ale często mężczyźni stosują tę narrację automatycznie, nie będąc świadomymi tego, że jest to irytujące i deprecjonujące dla kobiet. I to jest, słuchajcie, zupełnie naturalne. Wzrośliśmy w tym. Nasi ojcowie tak mówili, nasi dziadkowie tak mówili. Przez pokolenia, kultura, jesteśmy tym otoczeni. I mężczyzna w ten sposób, mówiąc do kobiety, bardzo często nie ma złych intencji, nie zastanawia się nad tym, albo po prostu chce pomóc. Niemniej nie zmienia to faktu, że należy na to dosyć kategorycznie reagować. Bo w XXI wieku nie powinniśmy już mieć do czynienia z tego rodzaju dyskryminacją. No i słuchajcie, mówi się, ja sama to mówię i to wiem i badania pokazują, że kobiety mówią więcej. Jednakże, jeżeli chodzi o sytuacje zawodowe i zespoły, grupy, zebrania, spotkania, w których kobiety nawet mają przewagę liczebną, to i tak przemawiają od 1/4 do 1/3 krócej niż mężczyźni. W sytuacjach zawodowych mężczyźni mówią więcej, wcale nie kobiety. I to szczególnie ci, którzy są na stanowiskach, są wpływowi. Jak zatem reagować na tę sytuację? A więc, drogie panie, ale również drodzy panowie, drodzy menadżerowie, kiedy mężczyzna z miną mędrca stwierdza, widzisz, to jest tak, po czym wygłasza największy banał świata, nie siedzisz, moja droga, i nie słuchasz z miną uczennicy, bo nauczono cię, że niegrzecznie jest przerywać, tylko po pierwsze, i jest to najłagodniejsza forma reakcji moim zdaniem, powiedz stop. Możesz powiedzieć stop, możesz pokazać ręką stop, możesz powiedzieć ja to wiem, możesz powiedzieć zarządzam tym procesem od 6 lat, możesz zareagować słuchaj, gdy nie będę czegoś wiedziała, zwrócę się do ciebie. To jest najłagodniejsza forma po prostu zatrzymać mansplaining. Bardziej już taka atakująca, wy wiecie, znacie mnie, że ja jestem zwolenniczką NVC, ale wydaje mi się, że przy tym zjawisku, którego nie jesteśmy w większości świadomi, można jednak iść mocniej w tej komunikacji. Więc kolejna moja rada jest taka, żeby zachęcić osobę, która wie lepiej, do zapoznania się z tym, kim jesteście i jakie jest wasze doświadczenie. I to, co doradziłam mojej mentee od marketingu, to doradziłam jej, żeby mniej więcej zareagowała w następujący sposób. I ona to zrobiła. Czy znasz historię wprowadzenia tego modelu do marketingu w naszej firmie? Jesteś tu nowy, więc proponuję, żebyś się zapoznał. Ja ci teraz tylko powiem, że ja byłam inicjatorką, wdrażającą i egzekwującą ten standard, bo zarządzałam tym modelem przez 7 lat w poprzedniej firmie. Albo też, słuchaj, no twój komentarz sprawia, że zastanawiam się, czy znasz mój background. Zastanawiam się, czy wiesz, jakie jest moje wykształcenie? Po to, żeby już wyraźniej postawić granice wchodzenia w wasze kompetencje. Mocniejsza reakcja to jest przejście do danych, do konkretów. Dlatego, że ja nie chcę, panowie, was obrażać. Ja jestem otoczona genialnymi mężczyznami, którzy podążają za mną, którzy uczą się ode mnie, którzy naprawdę nie są w ogóle skażeni mansplainingiem, a jednak bardzo często jest tak, i to jest też opisywane w literaturze, że mężczyźni z wielką pewnością siebie wypowiadają się na tematy, w których mają mniejszą wiedzę niż inni, w tym kobiety. Natomiast ich pewność siebie, sposób mówienia powoduje, że w organizacji jest to mylone z kompetencją, bo my żyjemy w kulturze słowa. I teraz no można troszeczkę ich, przepraszam za wyrażenie, sprowadzić do parteru, odnosząc się do konkretów, odnosząc się do danych, odnosząc się do meritum. I tak jak wam powiedziałam, w moim towarzystwie jest cała masa wspaniałych mężczyzn, jednak mam w swoim otoczeniu pewnego pana, który jest bardzo mądry, bardzo dobry i bardzo go lubię, jednak stosuje mansplaining bardzo często. I 2 tygodnie temu przyszedł do mnie i mówi, wiesz, powinnaś zrobić podcast o AI. No i zaczyna mi wyjaśniać, dlaczego AI, czyli sztuczna inteligencja, jest teraz tak ważna i dlaczego powinnam zrobić o tym podcast. Wzięłam głęboki oddech i na razie koncyliacyjnie mówię, słuchaj, no tak, właśnie planuję zaprosić do jednego z odcinków Jowitę Michalską. Widzę w oczach niezrozumienie, chyba nie zna pani. Więc mówię, Jowita Michalska, Digital University, specjalistka od nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji. Nadal nie kojarzy. Ja mówię, okej, konferencja Masters and Robots? Cisza. Natomiast tematu nie kontynuował. Tak, nawiasem mówiąc, Jowita będzie gościnią w jednym z odcinków mojego podcastu. A więc możecie reagować w taki sposób. Okej, opowiedz mi trochę o tym, skąd czerpiesz swoje spostrzeżenia. Albo chciałabym się dowiedzieć, jak to policzyłeś. Albo skąd wyciągnąłeś takie wnioski. No i reakcja hardkorowa, czyli jednak delikatna złośliwość, krytyka w formie aluzji, może troszeczkę wyśmianie tego sposobu komentowania i komunikowania się. I tu dam przykład, który znalazłam kiedyś w literaturze. Zabijcie mnie, nie pamiętam kto. Natomiast polska psycholożka albo socjolożka opowiadała właśnie taką historię, kiedy jej szef stosował w stosunku do niej mansplaining. I ona któregoś razu odpowiedziała mu na pytanie służbowe. Odpowiedziała mu w taki sposób. Oj, nie zaprzątaj sobie ślicznej główki. Poczekaj na efekty. Będziesz zadowolony, maleńki. Słuchajcie, uwielbiam ten cytat. No to już jest dla odważnych. I jeszcze raz chcę powiedzieć. Jestem zwolenniczką NVC, ale czasem ludzie muszą poczuć, jak my kobiety czujemy się, kiedy jesteśmy traktowane jako głupsze i mniej świadome. Czego nie zalecam akurat przy mansplainingu jako reakcji? Nie zalecam ignorowania. I oczywiście zachęcam was, dziewczyny, do tego, żebyście ignorowały emocjonalnie, czyli w miejsce irytacji i odbierania tego osobiście, żebyście odpuściły i raczej w sobie wzbudziły zrozumienie, być może współczucie do autora takiego komentarza. Natomiast nie odpuszczajcie na planie fizycznym, bo dla was może to być uspokajające, ale im częściej będziemy omijać tego typu zachowania, tym wolniej one będą odchodzić w niepamięć. I teraz kwestia menadżerów. Bardzo ważnym jest, aby na zachowania typu wiem wszystko najlepiej, wiem więcej i będę ciebie teraz pouczał, reagowali również menadżerowie. Proszę was, abyście stawali w obronie nie tylko siebie, jeżeli jesteście kobietami, ale również innych osób, które są w ten sposób traktowane, bo czasem to nie musi być kobieta, to może być osoba niepełnosprawna, to może być osoba, która ma inny kolor skóry albo gorzej mówi w języku polskim, czyli na przykład pochodzi z Ukrainy i tutaj też mogą się pojawiać takie zachowania, więc warto chronić swoich ludzi i reagować, przekierowując uwagę na odbiorców tego komunikatu. Czyli na przykład, jeżeli ktoś, mężczyzna, czy nawet kobieta, która mansplaining stosuje, przerywa komuś innemu, to wtedy my mówimy stop i odnosimy się na przykład do Ani, której przerwano, i mówimy, Anno, skończyłaś? Mam wrażenie, że nie. Dokończ, zanim wysłuchamy Tomasza. Albo zanim tam dotrzemy, tam, o czym mówisz, Grzegorzu, to chciałabym usłyszeć, co ma do powiedzenia Zosia. Albo, Kasiu, to jest twój projekt. Odezwij się. I mansplaining również powinien być przedmiotem rozmów dyscyplinujących. Ja bardzo często, i nie tylko jeśli chodzi o mansplaining, nie tylko jeśli chodzi o te kwestie komunikacyjne, ale w ogóle obserwuję, że nawet jeżeli menadżerowie reagują na niewłaściwe zachowania, na też obniżoną efektywność, to bardzo rzadko decydują się na przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej, która odnosi się do szeroko pojętej postawy, czyli pewnej obserwacji pewnych zachowań, w których interweniowałem już 2, 3, 4 razy. Jest to powód, żeby podsumować i zrozumieć, co się dzieje. Zachęcam do przeprowadzenia rozmowy tak zwaną zwrotną szóstką. Był o tym odcinek. Jest to narzędzie niezwykle skuteczne, moje autorskie, do rozmawiania na temat nawet najbardziej drażliwych zachowań i mało uchwytnych postaw. Zaczynacie od opisu zachowania. Słuchaj, Tomku, pamiętasz, na zebraniu przerwałeś Kasi. Zainterweniowałam. Usłyszałam na spotkaniu, kiedy do Zosi, która jest specjalistką i prawnikiem w naszej organizacji, ty ją przekonywałeś, że wiesz lepiej na temat zapisów prawa. Opisujecie przykłady i mówicie, jakie jest wasze odczucie, jaka jest wasza ocena. Czyli słuchaj, no dla mnie to jest niepokojące, bo to jest przejaw takiego zjawiska, które się nazywa mansplaining. Uświadamiajcie, nazywajcie. I teraz w drugim etapie zwrotnej szóstki jest pytanie. Pytanie o powody. Co takiego dzieje się, że w ten sposób reagujesz? Co chcesz dzięki temu osiągnąć? Jakie są powody? I to jest game changer. Bo kiedy w ten sposób wyrazicie swoją ocenę, dacie swój feedback, to przy tym pytaniu bardzo często ludzie mówią, wiesz, nie zdawałem sobie sprawy. Albo ja nie miałem nic złego na myśli, albo nie wiedziałem, że w ogóle jest takie zjawisko. Faktycznie będę teraz obserwował. I bardzo często ludzie sami zaczynają deklarować zmianę i zwiększenie swojej świadomości. Więc drodzy moi, reagujcie. Reagujcie, jeśli dotyczy was, reagujcie, jeśli dotyczy kogokolwiek innego. Kończąc, nie dziwmy się. Nie dziwmy się, że jest takie zjawisko, ponieważ w nim wyrośliśmy i potrzeba pokoleń, by to zmienić. I ja też obserwuję, że panowie słuchają bardziej panów, ale i panie słuchają bardziej panów, a właściwie pań nie słucha zbyt wiele osób. Jest to kulturowe, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, natomiast im szybciej, im mocniej i im częściej, po prostu konsekwentniej będziemy reagować, tym piękniejszy świat przygotujemy dla naszych córek. Mam nadzieję, że ten odcinek był ciekawy dla was wszystkich i no hard feelings, bardzo proszę. Po prostu temat leży mi na sercu. Jak zwykle zapraszam na mirellapiwiszkis.com/84. Tam znajdziecie notatki do odcinka. Możecie też znaleźć artykuł, o którym wam mówiłam i prześledzić całą dyskusję na temat przywództwa kobiecego na LinkedInie. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień.